każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam Państwa w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym Radia Zielona Góra, w którym podsumowujemy najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia. Dziś spotkamy się z szóstką naszych gości, przedstawicieli partii, ugrupowań politycznych. Jako pierwszych witam na naszej antenie pana Łukasza Poryckiego, reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I witam pana Piotra Barczaka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, sporo działo się w ostatnim tygodniu, sporo tematów do omówienia. Skupimy się na tych najważniejszych, naszym zdaniem. Pierwsza sprawa, o której chciałbym z panami porozmawiać, to oczywiście sprawa ciągnącej się cały czas pandemii, ale idzie to chyba w dobrym kierunku, ponieważ słyszymy, że za chwilę, no już lada moment, zaczną się szczepienia w Wielkiej Brytanii. W Polsce ma to odbyć się na przełomie stycznia i lutego, ale wiemy już, że powstanie 8 tysięcy punktów szczepień. A druga dobra informacja odnośnie pandemii to taka, że w poniedziałek już rusza szpital covidowy w Zielonej Górze. Pytanie do pana Łukasza Poryckiego. To chyba jest takie światełko, dobre światełko w tym tunelu, prawda?
Na pewno otwarcie szpitala tymczasowego w takim miejscu, czyli w budynku, który jest do tego przeznaczony, bo Centrum Matki i Dziecka to jest właśnie ten budynek szpitalny, który w odróżnieniu od innych hal Expo czy stadionów jest budynkiem bardziej odpowiednim dla pacjentów. Cieszy to, że w porozumieniu z wojewodą, samorząd województwa bardzo szybko i skutecznie doprowadził do zakończenia wyposażania tego budynku, bo budynek był już, przypomnę, wybudowany, chodziło o wykończenie. To jest właśnie dobry przykład, że współpraca pomiędzy samorządem województwa a wojewodą czy rządem w tak ważnej sprawie jak otwarcie szpitala dla osób zakażonych COVID-em jest skuteczna i przynosi zamierzone efekty. Natomiast co do tych szczepień, no myślę, że tych punktów, nie wiem, czy to jest odpowiednia ilość, czy nie, to już decyduje minister zdrowia. Natomiast myślę, że dobrym przykładem dla mieszkańców województwa lubuskiego byłoby pójście to, co robią na przykład byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, czyli oni pierwsi jakby zaszczepią się i pokażą społeczeństwo, że to jest bardzo dobry przykład. Dlatego myślę, że w województwie wszystkie osoby publiczne, które sprawują funkcje, czy to w samorządzie, czy w agencjach rządowych, czy w jako urząd wojewódzki, powinny dać przykład i pierwsi się zaszczepić. Bo przypomnę, że szczepienia będą, to nie są szczepienia obowiązkowe. Trudno nam mówić tak nawet teraz osoby, które, żeby się zaszczepiły na grypę, tak? Ja sam pierwszy raz po przerwie, przyznam się do tego 18-letniej przerwie, zaszczepiłem się na grypę, bo przekonała mnie jakby ta argumentacja, że gdybym ewentualnie zachorował na COVID, łagodniej się przechodzi, łagodniejsze są objawy i przebieg tej choroby. Tak? Dlatego trzeba dać przykład społeczeństwu.
Panie marszałku, to dopytam tylko, zanim oddamy głosy panu Piotrowi Barczakowi. Pan, rozumiem, zaszczepi się na pewno tą szczepionką na COVID?
I będę promował te szczepienia, bo uważam, że lepiej się zaszczepić niż później żałować.
Dziękuję bardzo. W takim razie pytanie do pana Piotra Barczaka. Panie Piotrze, czy pan również zaszczepi się tą szczepionką, kiedy ona trafi już do Polski?
Tak, oczywiście, ja z tym nie mam kłopotów, natomiast jeżeli ona jest dopuszczona po badaniach, a tak jest, to oczywiście ja również dokonam takiego szczepienia. Zresztą przy tych różnych dyskusjach na temat szczepień najczęściej i bardzo często, zanim w ogóle była kwestia COVID-u, to były duże dyskusje i często one trwają, oczywiście dotyczące szczepienia dzieci, Moje dzieci były zaszczepione. Ja, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam z tym trudności, kłopotów. Pomimo oczywiście jakieś wątpliwości zawsze będą powstawały, natomiast tutaj akurat zgadzam się z panem marszałkiem. To jest kwestia bardziej łagodnego przechodzenia ewentualnego, ale przede wszystkim to jest też odpowiedzialność wobec drugich osób, to znaczy w momencie, kiedy ja się zarażam, to nie jestem tylko ja, ale ja mogę zarazić także inne osoby. Stąd kwestia tego szczepienia nie tylko dla mnie, ale także i dla otoczenia, z którym funkcjonuję. I to jest ta odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych. To wiąże się także z jakby pewnym samoograniczeniem na dzień dzisiejszy. Kwestia maseczek, kwestia tej dyscypliny odległości, kwestia wszystkich zasad higienicznych. To jest właśnie odpowiedzialność z jednej strony za mnie, żebym ja się nie zaraził, ale może jeszcze większa odpowiedzialność do tego, żebym nie zarażał innych.
To dopytam i proszę o odpowiedź jedno zdanie, panie Piotrze, bo ukazał się sondaż na temat szczepień, na temat tego, jak Polacy podchodzą do tego, gdy już będzie można się zaszczepić na COVID, i rzeczywiście jest bardzo duża niechęć. Gro Polaków, bo to jest blisko 50%, jest przeciwna, wyraża może sceptycyzm duży wobec tej szczepionki. Dlaczego tak może być?
Panie redaktorze, dlatego, że w ostatnim czasie niestety, pewnie dlatego... Gdybym miał pół żartem, pół serio mówić politycznie, no to może tutaj chodzi o to, że dlatego, że rząd PiS-u to robi i działa, a ostatnio...
Chyba daleko idziemy.
Wszystko mówi, co jest nie wprowadzane, to musi być na anty, na przekór, więc mam nadzieję, że to nie jest tak.
To cały świat wprowadza, nie rząd PiS-u.
Dlatego się uśmiecham właśnie. Nie, no, tam takie historie, że niektórzy nawet mówią, że to wina PiS-u, że w ogóle tutaj jest COVID w Polsce, więc może też dlatego. Oczywiście, dlatego mówię pół żartem, pół serio. Natomiast ja myślę, że to też jest obawa przed czymś nowym. Zawsze tak jest i tu już oczywiście niezależnie od poglądów politycznych. Jeżeli coś jest nowego, coś nie jest znanego, naturalną rzeczą jest obawa w każdym człowieku. Stąd ja myślę, że właśnie ważna jest ta forma edukacji, ta forma informacji dla osób i myślę, że tutaj to przekonanie będzie zdecydowanie większe wtedy, kiedy już będzie możliwość oczywiście skorzystania z tych szczepionek.
Stawiamy kropkę. Tak, panie Piotrze, stawiamy kropkę przy tym temacie, przejdziemy do drugiej sprawy bardziej lokalnej, myślę, bo dotyczącej miasta Zielona Góra stricte, a mianowicie podpisanie umowy na obwodnicę południową, przepraszam, nie podpisanie umowy, ale podpisanie zgody na budowę obwodnicy południowej przez wojewodę lubuskiego. Pan Łukasz Porycki, proszę powiedzieć, panu się podoba kształt tej obwodnicy, która przejdzie? Ona dużo zmieni w mieście Zielona Góra?
No, każdy, kto jeździ trasą północną od ronda w przylepie do ronda przy Agata Meble, no to wie, że w godzinach porannych i popołudniowych ta trasa jest zakorkowana i często w okresie, zwłaszcza wakacyjnym, jak wyjeżdżam na weekend do Niesulic, no to stoję w gigantycznym korku i kto tego nie rozumie, ten po prostu albo nie podróżuje, albo robi to z czystej złośliwości. Oczywiście obwodnica...
Panie marszałku, ale powiedzą niektórzy, cóż ma trasa północna do południowej obwodnicy Zielonej Góry?
No ale przecież te wszystkie tiry jadą trasą północną po to, żeby wjechać na drogę S3. No to jeżeli wcześniej te samochody, bo nie tylko tiry, no ale również inni mieszkańcy czy przejezdni będą wiedzieli, że wcześniej mogą zjechać na obwodnicę południową i włączyć się już na południu naszego miasta w drogę S3, no to po co mają jechać przez Zieloną Górę, tak? Kto tego nie rozumie, to albo nie podróżuje, mówi, albo robi to z czystej złośliwości. Natomiast oczywiście ja rozumiem, że to wzbudza pewne obawy, no bo ta trasa przebiegnie przez obszary zalesione i tak dalej. No ale też musimy sobie powiedzieć jasno, że każde wycięte drzewo to jest kilka drzew nowych posadzonych. Oczywiście one są będą małe i tak dalej, no ale to pokazuje, że dbamy o to środowisko, że nie zmniejszy nam się zalesienie województwa lubuskiego, bo przypomnę, to jest ponad 51% obszaru, tylko po prostu cywilizacja i większy napływ samochodów na statystycznie na jednego mieszkańca powoduje, że no musimy coś robić i budować nowe drogi po to, aby odciążyć ten ruch. Także to jest bardzo dobra inwestycja. Czekam naprawdę, kiedy się zakończy, kiedy ten ruch zostanie odciążony, jeżeli chodzi o Zieloną Górę.
Zakończy się ta inwestycja w roku 2023. Złośliwi mówią, że akurat przed wyborami, kolejnymi wyborami samorządowymi. Pytanie do
panie
pana
redaktorze,
Petra Boczaka.
Kto nie budował, to nie...
Tak
to,
jest.
Bo kto nie budował, to zawsze jest tak, że się termin przesuwa i tak dalej, więc oczywiście może, może
się zakończyć. Mówię, złośliwi tak komentują, tak?
Tak, także spokojnie tutaj bym nie łączył tych faktów.
Dobrze. Pytanie do pana Piotra Barczaka, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta, z tego co pamiętam, było od początku za budową tej obwodnicy. Państwo popierają.
Przepraszam, będę złośliwy, chyba nie wszyscy. Tak? A tak nie wiem, tak, panie przewodniczący, czy dobrze pamiętam, ale chyba nie wszyscy. Tak?
Gdzieś tam dobrze, dajmy powiedzieć panu Piotrowi. Być może dajmy odpowiedzieć panu Piotrowi Barczakowi.
Już odpowiadam. Nie, to żadna złośliwość.
Tak jest.
Ponieważ radni mają prawo wyboru, jak uważają. I rzeczywiście tutaj głosy były podzielone. Część radnych nie do końca zgadzała się z tą inwestycją, a część popierała.
Natomiast ale chodziło, że nie za inwestycją całą, czy nie za kształtem, ponieważ pamiętamy, że było kilka proponowanych przebiegów tras.
Tak, i tutaj właśnie chcę przejść jakby do sedna. Natomiast ja sam miałem na początku duże wątpliwości co do przebiegu tej trasy, natomiast tutaj odbyły się konsultacje, były przesuwane czy rozważane różne opcje, nieco nawet przesuwane ta ścieżka, ta droga, którędy miała przebiegać. To były rozmowy między innymi z mieszkańcami przecież Racuri, Zatonia, Ochli i ten kształt był długo negocjowany, być może też stąd termin realizacji tak się przesuwał, ale to było ważne, to znaczy tak, żeby pomimo, że ten ruch będzie przebiegał przez las, to żeby on nie był zbyt blisko z kolei zabudowań, zabudowy mieszkaniowej. Stąd potem ostatecznie oczywiście zabiegaliśmy. Zresztą tu trzeba dodać, myślę, że bez złośliwości pan marszałek się ze mną zgodzi, że to ta inwestycja by nie powstała, gdyby nie środki z rządowego programu budowy dróg rządowego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ blisko 80% kwoty inwestycji. Przypomnijmy, że łącznie ta inwestycja będzie kosztowała około 150 milionów złotych. Miasto Zielona Góra by nie wybudowało tych środków. Przepraszam, nie wybudowałoby tej drogi bez tych środków finansowych. A zatem to wsparcie dla tych dróg w tej naszej sytuacji, można powiedzieć lokalnych, ale to tak naprawdę to jest droga mocno regionalna, żeby nie powiedzieć, że krajową się pewnie stanie. Zdecydowanie w moim przekonaniu. Aczkolwiek na początku, tak jak powiedziałem, ja sam miałem wątpliwości. Ona jednak odciąży też tą trasę północną, ale przede wszystkim proszę zobaczyć, że tam będzie coraz większy ruch choćby ze strony Ochli, gdzie jest bardzo dużo od tej chwili decyzji na zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Ale przede wszystkim także z kolei odciąży ten ruch na S3, bo tutaj o tym mówimy, właśnie tego ciężkiego transportu, który jedzie na Szary, Żagań. A można powiedzieć, że to, co wcześniej pan redaktor wspomniał, że gdzie tam nadrabiać będą tiry, takie kilometry. Ale proszę zobaczyć, że w momencie zbudowania tras szybkiego...
To pan marszałek mówi, to pan marszałek mówi.
Przepraszam, pan marszałek, tak jest. Przepraszam na emocji. Natomiast w kwestii odciążenia, czy po wybudowaniu tych tras szybkiego ruchu, bardzo często nawet my jeżdżąc samochodami osobowymi, bardzo często nadrabiamy nawet kilka kilometrów do tego, żeby jechać jednak obwodnicą, ponieważ ta trasa potem staje się tak naprawdę szybszą trasą niż przez miasto, gdzie potem stoimy w korkach. Więc w moim przekonaniu, po badaniach także i specjalistów właśnie ruchu na tych drogach i zakładanego ruchu w następnych latach, jednak ta droga jest potrzebna i pewnie będzie mocno przydatna dla mieszkańców Zielonej Góry. I tu jest kwestia,
panowie,
do tej inwestycji. Tylko
musimy kończyć, panie Piotrze.
Dobrze, ostatnie zdanie, bo chciałbym odpowiedzieć odnośnie szpitala, bo tutaj pan marszałek też wspomniał o tym, że został on zakończony i wybudowany. Ja myślę, że tutaj trzeba dodać właśnie, że gdyby nie paradoksalnie sytuacja COVID-u, a i przyspieszone środki w tym momencie na szpital tymczasowy, to Centrum Zdrowia Dziecka też długo by jeszcze nie był wyposażony. Bo to prawda, że...
No termin oddania Centrum Zdrowia Dziecka, prawda, no był zupełnie inny.
30 marca 2021.
Gdyby nie te 40 milionów, które brakowało tak naprawdę łącznie na doposażenie właśnie Centrum Matki Zdrowia Dziecka i gdyby nie te dodatkowe środki rządowe, to pewnie mocno by się to przesunęło.
Suma summarum, cieszymy się, że ten sprzęt pozostanie w takim razie.
Szpital tymczasowy, Centrum Zdrowia Dziecka również wyposażone i to myślę, że jest rzeczą najważniejszą.
Cieszmy się, że ten sprzęt, który uda się wspólnymi siłami zakupić, pozostanie oczywiście w Zielonej Górze, w szpitalu obecnie covidowym, a następnie w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Będziemy mieli doskonale wyposażoną placówkę dzięki tej współpracy wojewody i marszałka lubuskiego. Panowie, musimy już kończyć. Naszymi gośćmi w pierwszej parze byli dziś pan Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
I pan Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Dziękuję również, życzę dobrego dnia.
A za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, to jest program Sobota po 9, a w kolejna para naszych gości to pan Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dzień dobry. I pan Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam panów na antenie. Proszę panów, zacznijmy może od sprawy unijnego budżetu, który ma być połączony z praworządnością. Polska i Węgry stawiają zdecydowane weto takiemu połączeniu. Wydaje się, że to weto, przynajmniej przez niektórych komentatorów, określone jest jako coś skandalicznego, ale tymczasem okazuje się, że Francja zagroziła zawetowaniem ewentualnego złego porozumienia w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po Brexicie. To jest informacja sprzed wczoraj. No właśnie, czy to weto to coś takiego w takim razie nadzwyczajnego, czy to normalna procedura wykorzystywana również przez inne państwa? Pytanie do pana Marcina Pabierowskiego.
Czy to weto? Weto oczywiście jest tutaj grą polityczną rządu i napięć w Zjednoczonej Prawicy. Widać, że to jest działanie ministra Ziobro kontra Mateusz Morawiecki, to się odbywa kosztem bezpieczeństwa finansowego Polski. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Pamiętajmy o tym, że już wcześniej były wynegocjowane fundusze wsparcia, fundusze na walkę z COVID-em, a dzisiaj w ostatniej chwili rząd gra wabank. Ja przypomnę, kiedyś już wabank grał również premier Cameron i czym to się skończyło? Wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To po prostu jest nieodpowiedzialne. Ja tylko przypomnę, że myśmy jako kraj dostali wsparcie 123 miliardy euro od początku wejścia do Unii Europejskiej. Wpłaciliśmy 58 miliardów. Łączny bilans to jest 187 miliardów euro. To jest polityka spójności. Największe to się beneficjenty polityki spójności, funduszy infrastrukturalnych, polityki rolnej. Tutaj dostaliśmy ponad 59 miliardów euro. My to realnie odczuwamy. Dzięki wsparciu, współpracy z Unią Europejską my się rozwijamy. Już dzisiaj w budżecie miasta Zielona Góra na 2021 mamy do wykorzystania 57 milionów złotych z pieniędzy właśnie zewnętrznych, pieniędzy unijnych. To więc gra rządu, jeśli chodzi o rozwój kraju, jeśli chodzi o walkę z COVID-em, to jest wysoko nieodpowiedzialne i te budowanie nastrojów antyunijnych, to przekłamywanie może ponieść za sobą potworne skutki. Ja tylko przypomnę...
Panie radny, to dopytam tylko, czy Francja również buduje coś antyunijnego w takim razie, jeżeli grozi wetem w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią?
Panie redaktorze, patrzmy na swoje położenie w Unii Europejskiej, na swoje interesy, na swoje bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, Polska zyskuje dzięki Unii ogromne kwoty pieniędzy. Zyskuje też wsparcie. Jesteśmy globalnym ciałem to jest 500 milionów ludzi, możemy konkurować gospodarczo z całym światem, możemy budować pewne relacje gospodarcze. Pamiętajmy o tym, że Unia pomaga, przechodziła kryzysy gospodarcze, pomaga się krajom, które mają problemy, tak jak była Grecja, tak? Przechodzimy kryzysy uchodźcze, teraz mamy kryzys koronawirusem. Unia Europejska jest przeciwwagą dla zakusów Rosji, tak? To jest olbrzymi organizm powiązany gospodarczo, ale też powiązany etycznie. Właśnie mówię o tej praworządności. To jest tak, jak mówimy dziecku, bądź porządnym człowiekiem. To po prostu bądźmy porządnym, niech rząd będzie porządnym człowiekiem. Jeżeli się umawiamy na coś, że realizujemy postanowienia umowy, to je realizujmy. Pamiętajmy o trójpodziale władzy. To jest właśnie ta praworządność, tak? Niezależność sądów, tak? Prawo do zgromadzeń, do zabierania głosu, do innego zdania, do tolerancji. To jest wszystko praworządność i nie rozumiem, z czym rząd walczy. To jest po prostu zachowanie etyczne, to jest zachowanie partnerskie i nikt
postawmy
nie ma zapłowanych definicji praworządności. To się ma w sercu, praworządność.
Stawiamy kropkę, panie radny, dobrze?
To wszystko bardzo dobrze się sprawdzało. Wnieśliśmy do Unii bardzo wiele. Unia nam pomogła w wielu sprawach. Ta współpraca przynosi obustronne korzyści.
I stawiamy kropkę. Pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. Twarde weto Polski, twarde weto Węgier to jedno, ale tak jak mówiłem, Francja grozi zawetowaniem ewentualnego złego porozumienia w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po Brexicie. To weto chyba nie jest czymś nienormalnym w takim razie, patrząc na to z tego punktu widzenia. Pan Marcin Sygutowski.
Nie, jak najbardziej. Można tutaj rozpatrywać właśnie to weto Francji w związku z tym, że to prezydium, które objęły Niemcy, doprowadza do kolejnego kryzysu w Unii Europejskiej. Konfederacja stanowczo sprzeciwia się działaniom Unii Europejskiej, ale tak naprawdę tym działaniom lobbującym przez Niemcy, które za wszelką cenę chcą wpływać na politykę różnych państw w Unii Europejskiej. Tak? Jeżeli chodzi o Polskę, to poprzez te naciski finansowe chcą regulować działalność Polski w stosunkach nie tylko wewnętrznych, ale również w polityce międzynarodowej. Tak? Ale skąd ta cała sytuacja? Stąd, że rząd PiS od początku źle prowadził rozmowy na szczycie Unii Europejskiej odnośnie budżetów i odnośnie działań właśnie Niemiec i państw starszych będących w Unii Europejskiej. Do ostatniej chwili nie potrafili wynegocjować w związku z tym zarówno warunków budżetów i różnych innych warunków, tak, finansowania w przyszłych latach związanych z budżetem wspólnym, z budżetem Unii Europejskiej. Dlatego
no ale wszyscy zgodnie podkreślali, że uzgodnienia, które zapadły latem, są dla Polski bardzo korzystne, że ten budżet wynegocjowany dla Polski jest bardzo wysoki.
No tak, tylko że jakby przedstawiał nam to rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? Który myślał po prostu, że jeżeli w lipcu wtedy pogrozi palcem, to strasznie Niemcy z nas się wystraszą, powiedzą, Boże Święty, co teraz zrobimy, tak? Polska zawetuje budżet Unii Europejskiej. I nic takiego się nie stało, tak? Niemcy wiedzą, jaki są silni zarówno gospodarczo krajem w Europie i na arenie międzynarodowej, tak? Widzimy, co robią z Nord Stream 2, jak kombinują, w jaki sposób chcą ominąć przepisy i w jaki sposób negocjują z Rosją inwestycje, które tak naprawdę szkodzą reszcie Unii Europejskiej?
To dopytam, panie Marcinie, tylko w jednej sprawie, czy w takim razie połączenie praworządności z budżetem unijnym jest zgodne z prawem, z traktatami?
Mamy różne opinie. Nie chcę się wypowiadać, ja jestem przedsiębiorcą, nie jestem prawnikiem, tak? Jako tutaj z działalności politycznej staram się analizować kilka aspektów tego i kilka jakby rozwiązań, które prezentują prawnicy z jednej i z drugiej strony. Dlatego od początku idei Unii Europejskiej było to, że nie będzie miało to wpływu na wewnętrzne sprawy związane z ideologią, z religiami, tak? I z sytuacją związaną z tym, co się dzieje w danym kraju pod względem ideologicznym, tak? Jeżeli chodzi o względy praworządności, no to jak najbardziej tutaj PiS już dawno związało się z tym, że poprzez w drugiej kadencji upolityczniło bardzo mocno wszystkie te organy związane z tym trzecim filarem sądownictwa. I te działania, które podejmowali, byli świadomi tego, że w końcu ktoś na to zwrócił uwagę w Unii Europejskiej i że zacznie się jakby to ten proces związany z realizacją tych traktatów pomiędzy państwami unijnymi.
Stawiamy kropkę, dobrze, w tym temacie? Stawiamy kropkę w tym temacie, bo mamy jeszcze drugą sprawę, a mianowicie wojewoda wydał zgodę na budowę, na rozpoczęcie inwestycji budowy obwodnicy południowej. Pan Marcin Sygutowski, stanowisko Konfederacji w tej sprawie. Konfederacja jest za tym, żeby ta obwodnica powstała, czy państwo są sceptyczni?
Ja osobiście i zarówno jako reprezentując Konfederację jestem za realizacją właśnie takich inwestycji. Jest to inwestycja naprawdę na dzień dzisiejszy bardzo potrzebna Zielonej Górze i mieszkańcom. Tutaj strona jakby społeczna i tych ruchów miejskich jakby kwestionuje budowę tej obwodnicy, ale to jest dla mnie w ogóle niezrozumiałe. Tak? Politycy podpierają się tym, że kolejne wycinki drzew, że kolejny raz będziemy betonować Zieloną Górę, ale tak naprawdę wyciągnięcie tej bardzo dużej ilości aut z miasta pozwoli na nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, bo zmniejszy się trochę natężenie ruchu w mieście, ale również poprawę jakości powietrza, tak? A jeżeli chodzi o tą gospodarkę leśną, obwodnica przebiega w większości po terenach lasów sosnowych, które tak naprawdę nie produkują tlenu, a są jedynie czystym biznesem lasów polskich. I tak naprawdę prędzej czy później i tak będą wycięte, tak? Czyli na dzień dzisiejszy uwolnienie tej trasy północnej pozwoli na rozładowanie tego ruchu na dwie trasy i pozwoli to też na jakby rozwój tej południowej części miasta, tak?
Bardzo dziękuję za wypowiedź. Pan Marcin Pabierowski od początku jest z gorącym zwolennikiem budowy tej obwodnicy południowej. Panie Marcinie, to dużo zmieni w mieście Zielona Góra?
Tak, oczywiście. Od początku jesteśmy zwolennikiem, że w tamtej kadencji jako Platforma głosowaliśmy za realizacją tej inwestycji, za zabezpieczeniem środków finansowych w mieście. To była bardzo odpowiedzialna decyzja. Dzięki temu dzisiaj można otrzymać to dofinansowanie od rządu na jej realizację. My wiemy, o czym mówimy, bo byliśmy tam osobiście. Myśmy sami wnosili uwagi do analizy wielokryterialnej przebiegu tej obwodnicy. Tu m.in. Mariusz Rosik, leśnik, ocalił takie zabytkowe dębiny stuletnie koło Raculi. Odsuwaliśmy tą drogę od osiedla Eden w Raculi, aby nie przeszkadzała mieszkańcom przebiega koło składowiska odpadów. Jest to przebieg najbardziej optymalny, który najmniej ingeruje i w przyrodę oraz w życie mieszkańców. I cel nadrzędny, czyli zmniejszenie ruchu na trasie północnej, to mamy ruch większy niż na S3, jeśli chodzi o średniodobowy ruch pojazdu. Musimy prowadzić ciężarówki za miasto, dobre połączenie z Nowym Kisielinem, z parkiem.
Panie radny, ja dopytam w takim razie. Mówi pan, trzeba wyprowadzić ciężarówki za miasto. Ale rzeczywiście wyprowadzamy te ciężarówki za miasto, ponieważ ta obwodnica będzie przebiegała jednak w granicach dzisiejszej Wielkiej Zielonej Góry.
Tak, oczywiście. Właśnie dlatego, że ona przebiega w granicach Wielkiej Zielonej Góry, nie przebiega znacznej odległości, jest dobrym bypassem. Właśnie ciężarówki od strony Żar, od strony Nowogrodu, są setki ciężarówek od strony Krosna. Każdy kierowca będzie chciał wjechać na obwodnicę niż stać w korkach na kilku rondach na trasie północnej, gdzie mamy ścieżki rowerowe, przejścia przez pasy, gdzie mamy szkoły, przedszkola, obiekty handlowe, CRS, wielkie dzielnice Zielonej Góry, czyli Łężyce oraz Chynów. Ta droga jest bez przerwy zakorkowana, to jest zwykła droga wewnętrzna miasta. Wyrzucenie ruchu ciężkiego transportu poza miasto, właśnie szybkie skomunikowanie ze strefą, z parkiem naukowo-technologicznym, z drogą S3, to są same zalety, tak naprawdę spójrzmy na to realnie. To było prowadzone przez inżynierów, przez specjalistów, było 5 przebiegów różnych trasy obwodnicy, analiza wielokryterialna, to jest uzasadnione ekonomicznie, uzasadnione transportowo, budowa korytarza wschód-zachód koło Zielonej Góry, dostęp do granicy, no przecież tak naprawdę ja sobie zdaję sprawę, że inwestycje infrastrukturalne często budzą emocje, ale to jest wydyskutowane, tak jak mówię, to się ciągnie od lat i myśmy w pełni w tym uczestniczyli i to jest naprawdę, ja to odczułem jako duży sukces i nasz jako Platformy i mój jako osobisty, żeśmy się w to zaangażowali, dzięki temu dzisiaj też jest możliwość realizacji dofinansowań i w końcu ruszamy z budową tej ważnej drogi.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Musimy już kończyć. Oddajmy tylko uczciwie na koniec jednym zdaniem, że gro pieniędzy no, wylobbował, można powiedzieć, poseł Jerzy Materna akurat na tę obwodnicę południową i bardzo dobrze, bo jest pełna zgodność w Radzie Miasta, no, z małymi wyjątkami i dotyczącymi być może przebiegu jedynie tej obwodnicy, a nie samej inwestycji. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli w drugiej parze dzisiejszego programu pan Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Pan Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i życzę miłego dnia. Do widzenia.
Dziękujemy. Za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9, a w kolejnej parze naszych gości spotkają się pan Piotr Tykwiński, Lewica. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam państwa, witam panie redaktorze.
Witamy serdecznie, pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, kłaniam się.
Witam serdecznie państwa, witam Piotrze.
Dzień dobry panom. Panowie, zaczniemy może od sprawy uruchomienia szpitala covidowego w Zielonej Górze. Gotowy obiekt Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, przyszłego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które posłuży przez najbliższe pół roku jako szpital covidowy. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. No, oprócz tego pięknego obiektu, no, brakuje jeszcze parkingu. Państwo mają pomysł, żeby go budować.
Tak jest. Od 8 lat prezydent Janusz Kowicki prosił o zgodę, żeby można było wybudować przy tym przyszłym obiekcie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka parkingu wielopoziomowego. Udało się w końcu wiosną tego roku przekonać władze wojewódzkie. Podpisaliśmy porozumienie. Właśnie przystąpiliśmy do konsultacji z mieszkańcami Zielonej Góry, z mieszkańcami województwa Elewacji, które mogą być tutaj wizytówką, jeśli chodzi o tego typu obiekty w kraju. Mamy nadzieję, że ten obiekt dosyć szybko powstanie. Prezydent już złożył deklarację, pani marszałek, że jeśli szpital miałby problemy z realizacją, bo ponieważ no, wiemy, ma problemy związane ze szpitalem tymczasowym, musi jeszcze presję zbudować, to miasto chętnie przejmie tutaj rolę tego lidera i te środki unijne plus wkład własny, który zapewnia miasto. Tutaj mamy porozumienie z przewodniczącym Rady o tym, że te środki 2,5 czy 3 miliony złotych będą przez miasto w budżet wpisane. Także jeżeli się zgodzi marszałek, to my do końca przyszłego roku możemy ten parking na 250 czy 200, w zależności od tego, jaki wariant będzie wybrany, wybudować i otworzyć.
Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Piotra Tykwińskiego. No, tu padła deklaracja, miasto może zbudować ten parking, jest bardzo chętnie do pomocy, ale chciałem spytać o coś innego, bo to, co się wydarzyło, czyli no, budowa tego obiektu i przeznaczenie go na COVID, to jest chyba taki modelowy przykład, tak jak powinno być, między władzami województwa i wojewodą lubuskim.
Oczywiście, sprawdza się stare powiedzenie, że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Także jak najbardziej tutaj trzeba na to spojrzeć w ten sposób, że jeżeli mamy sytuację zagrożenia zdrowia, życia mieszkańców, jeżeli mamy sytuację pandemii niespotykaną od dziesiątków lat, to tego rodzaju współpracy, myślę, oczekują wszyscy. Tutaj myślę, że żaden kontekst polityczny nie powinien być brany pod uwagę. Nie powinno się w tym momencie mieszać tych różnic, które mają między sobą partie polityczne. Nie powinno się mieszać spojrzenia w przyszłość, nie powinno się w to włączać jakichś planów realizacyjnych i wizji rozwojowych, tylko po prostu trzeba doraźnie działać tu i teraz dla dobra całego społeczeństwa, dla dobra mieszkańców. To jest ten moment, kiedy po prostu to nadużywane ostatnio powiedzenie, ale trafne, wszystkie ręce na pokład, czyli budujemy wspólnie i pomagamy sobie wspólnie. Jeśli można zdobyć jakieś fundusze, to należy to zrobić. Jeśli można wykorzystać jakieś siły i potencjał, to również takie siły i potencjał należy wspólnie wykorzystać, a nie mówić, że będziemy w tym momencie walczyć, czy się spierać, czy podkreślać, kto to zrobił, czy to zrobił wojewoda, czy to zrobił marszałek, czy to zrobiło miasto.
Bardzo dziękuję. Panowie, druga bardzo ważna sprawa dla miasta Zielona Góra i to pytanie skieruję najpierw do pana Piotra Tykwińskiego z Lewicy. O stanowisko Lewicy w sprawie budowy południowej obwodnicy miasta Zielona Góra. Wojewoda podpisał pozwolenie na rozpoczęcie tej inwestycji. Lewica jest, mam nadzieję, bo chyba ma większość taką nadzieję, też mają zielonogórzanie, za zrealizowaniem tej inwestycji?
Tak, sam pomysł budowy infrastruktury, rozwoju sieci drogowej oczywiście nie podlega najmniejszej dyskusji. Tyle tylko, że sama odpowiedź w moim odczuciu nie jest taka prosta. Poprzedni mówcy mówili o tym, że trasa północna, odciążenie trasy północnej i tak dalej. To wszystko prawda. Trasa północna, która została zaprojektowana w końcu nie tak dawno, bo pamiętam czasy, kiedy jej nie było, została zaprojektowana jako droga czteropasmowa, która rzeczywiście była obwodnicą i spełniła swoją rolę przez kilkadziesiąt lat. W momencie, kiedy wzrósł, tak jak się zresztą spodziewano, bardzo mocno ruch samochodowy, w momencie, kiedy pewnie trochę z konieczności wybudowano w przebiegu tej drogi ronda, no to niestety ta droga zaczęła się mocno korkować. Były takie projekty, żeby nie budować na środku trasy północnej małego ronda, tylko zbudować tam estakadę. Niestety z różnych względów, również finansowych, tego nie zrobiono, ale skutki widzimy każdego dnia w postaci korka porannego i popołudniowego, bo po prostu ta trasa nie przenosi tych obciążeń. Natomiast jeśli chodzi o obwodnicę południową, to nie jest obwodnica, to jest pseudoobwodnica, dlatego że no, ta droga nie ma nic wspólnego z obwodnicą. Obwodnice mijają miasta, a nie przebiegają przez ich środek. To jest praktycznie środek miasta. Dalej, mają przynajmniej cztery pasy, nie mają rond, które spowalniają potok aut i przede wszystkim brak tutaj było tych długofalowych wyliczeń, czy ta jednopasmowa, czy po każdym paśmie w jedną stronę droga będzie w stanie przenieść ruch i na jak długo będzie w stanie ten ruch przenieść, bo moim zdaniem na długo nie przeniesie. Poza tym w związku z tym, że przebiega przez środek miasta, to tak jak powiedziałem to jakiś czas temu, jestem przekonany, że w ciągu kilkunastu najbliższych lat te tereny zostaną wykorzystane, las zostanie wycięty, a ta droga zostanie wykorzystana jako droga wewnątrzmiejska. Te błędy projektowe niestety się na nas zemszczą. Poza tym mam obawy jednak o historie związane ze środowiskiem, bo nie chodzi tutaj tylko o las iglasty, który rzeczywiście nie jest zbyt cenny, ale również mówimy tutaj o tym, że w pobliżu przebiegają tereny Natury 2000, Zimna Woda, czy Zespół Przyrodniczy Krajobrazowy Liliowy Las. Jest obawa o naruszenie przepływu płytkich wód podziemnych zasilających żywisko. To są te problemy, które być może wystąpią. Brak zaplanowanej ścieżki rowerowej, etc. Sami mieszkańcy oczywiście, że to popierają i każdy tutaj mówi, że no, potrzebne jest to planowanie i potrzebna jest budowa, natomiast potrzebna jest odpowiednia wizja. Jeszcze jedna rzecz. No nie mówmy o tym,
tak, bo
mówicie...
Ostatnie zdanie.
Na zakończenie, panie redaktorze, tylko jeszcze mojej wypowiedzi. Mówimy tutaj i tak podkreślamy, że to rząd dał pieniądze i tak dalej. Proszę państwa, te pieniądze dała Unia Europejska. Jeszcze raz powiem, Unia Europejska, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 114,5 miliona złotych dofinansowanie unijne do tejże
Dobrze.
Inwestycji.
Oddamy teraz głos panu prezydentowi Kaliszukowi. Słyszał pan dzisiaj opinię na temat budowy południowej obwodnicy Zielonej Góry. Lewica najbardziej sceptyczna z tego, co słyszymy. Pozostałe przedstawiciele pozostałych formacji patrzyli na to bardziej przychylnym okiem. Co pan na to?
Tak jak słyszeliśmy wcześniej, czterech przedstawicieli partii, ugrupowań działających w mieście Zielona Góra, tak nie będę już więcej mówił o konieczności budowy tej obwodnicy, ponieważ one zostały powiedziane. Natomiast słuchając tutaj przedstawiciela Lewicy, nomen omen wicedyrektora infrastruktury technicznej,
a więc osoby, którym podlega Zarząd Dróg Wojewódzkich, osoby, które buduje ten Zarząd Dróg Wojewódzkich, obecnie obwodnicę Most w Milsku razem z obwodnicą Łazu, gdzie nie było żadnych konsultacji, gdzie buduje się obwodnicę 70 metrów od budynków mieszkalnych, gdzie ludzie protestują, a ruchy miejskie mają to głęboko w poważaniu, ponieważ mieszkaniec Łazu, główny aktywista ruchu miejskiego Krzysztof Fedorowicz, zajmuje się obwodnicą w Zielonej Górze. Nie interesuje go to, że Łaz ma obwodnicę tuż przy swoich domach, że nie ma obwodnicy Drożkowa i mimo tego, że była obiecana. Natomiast opowiada się bardzo nieprawdziwe fakty związane z naszą ulicą Południową. Otóż, panie dyrektorze, największa inwestycja drogowa Warszawy, obwodnica południowa, kończona właśnie, leży w granicach administracyjnych Warszawy, tak jak jest to w Zielonej Górze. Droga między Rondem Przylepie, Rondem na Gubin, a następnie Krzyżówką z Wilkanowem jest też drogą jednojezdniową, tak jak i będzie ta budowana. To nie jest nic nienormalnego. Dwie jezdnie są tam, gdzie jest konieczność, bo wynikająca z przepływu odpowiedniego samochodów. Jedna jezdnia, gdzie tej konieczności jeszcze nie ma. Zostało przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Dostały tam wszystkie te aspekty, o których mówił zresztą wcześniej pan przewodniczący Barczak i pan radny Pabierowski. Zostało wszystko to wykonane. Dzisiaj pan powtarza tylko te pseudowywody społeczników, które doprowadziły do tego, z pana posłanką na czele, panią Kucharską-Dziedzic, doprowadziły do tego, że ten projekt został odrzucony i dopiero reakcja posła Jerzego Materny u ministra Kwiecińskiego doprowadziła do tego, że nam przywrócono te środki, uzyskaliśmy je. Jest niestety opóźnienie, co powoduje, że do końca 2023 roku ta obwodnica powstanie, a nie tak jak wcześniej myśleliśmy w 2021, ale brak tej obwodnicy to są działania lewicy, działania tych pseudospołeczników i ruchów miejskich.
Pan Piotr Tykwiński, jedno zdanie ad vocem.
A propos obwodnicy Łazu, proszę powiedzieć parę słów. I konsultacjach tam. To panu podlega.
Panie prezydencie Krzysztofie, jak pan będzie prowadził ten program, to będzie pan zadawał pytania. Na razie to pan Sawicki to prowadzi.
Panowie, na razie ja prowadzę ten program. Mamy jeszcze minutkę.
Chcę odnieść do tego, że obrażanie ludzi to nie jest dobry sposób, tak? Mówienie o pseudospołecznikach, o ludziach zaangażowanych, atakowanie posłów, no to naprawdę nie jest dobry pomysł. Natomiast ja nie jestem przeciwnikiem i Lewica nie jest przeciwnikiem budowy obwodnic. To odwrotnie, wspieramy jak najbardziej takie rzeczy. Natomiast jesteśmy przeciwnikami, ja jestem przeciwnikiem złego planowania. Przywołana tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad również robiła swego czasu badania przed budową autostrad. Mówiono, że w Polsce nie ma potrzeby budowy szerszych autostrad. W tej chwili okazało się, że na autostradzie A4 mamy po kilka wypadków dziennie, dlatego że została źle zaprojektowana i źle zaplanowana.
Także ale proszę panowie, autostrady to jakby nie domena miasta Zielona Góra. Zgodzimy się chyba z tym, że miasto Zielona Góra nie buduje autostrad, nie ma takiej i możliwości.
Tak, natomiast obwodnica powinna być czteropasmowa, tak jak została obwodnica północna, trasa północna wybudowana i zaprojektowana na wiele lat do przodu. Tutaj jest krótkowzroczność, tego się nie robi. Ta uwaga dotyczyła cały czas tylko planów, ale również ochrony środowiska, a nie samej budowy.
Bardzo dziękuję, pan Piotr Tykwiński. Panowie, musimy już niestety kończyć. Nasz czas się skończył. W ostatniej parze w naszym dzisiejszym programie rozmawiali pan Piotr Tykwiński, Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego weekendu.
Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
To był program Sobota po 9:00. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.